to zaczynamy drugą część. Poprzez sam fakt, że Bóg stworzył świat i że w naturze ukrył tak wiele bogactwa, które my z kolei odkrywamy i przekształcamy, tworząc dobra materialne i kulturę, no możemy wprost wyciągać wniosek, że Bóg nie potępia w ogóle bogactwa jako takiego. Jeśli coś potępia, to niegodziwy sposób do dochodzenia do bogactwa i zamknięte serce na jego miłość czy jego perspektywę. Ważną rzeczą jest uświadomić sobie warunki, na których my możemy bogacić się, poprawiać swoją sytuację materialną. Wydaje mi się, że są trzy takie zasadnicze warunki, które też będą przeze mnie sformułowane w takiej szerokiej perspektywie. Pierwszy warunek nazwałem królowanie Boga. Że On jest na pierwszym miejscu, co wiąże się z przestrzeganiem zasad duchowo-moralnych przyniesionych przez Jezusa, a więc majątek, dobra materialne są Jego własnością, natomiast one są nam oddane w czasowy zarząd i zajmują dalsze miejsce w hierarchii wartości. Gdyby ktoś miał wątpliwości, czy są oddane nam w czasowy zarząd, no to warto sobie uświadomić sytuację śmierci, w której wyraźnie widać, że niestety nic z tego majątku nie zabierzemy i musimy go zostawić. Ale są one potrzebne po to, żeby zrealizować misję, którą On nam wyznaczył w życiu. Drugi warunek – ufność w Bożą opiekę i pomoc. Co wprowadza w gruncie rzeczy w nasze życie pewną otwartość na to, co nieprzewidywalne, nieoczekiwane, uczy pokory. W takiej postawie liczysz się z obecnością Bożą, Jego pomocą, to, co On w Twoim życiu aranżuje. Kiedyś ukułem sobie takie powiedzenie, które jest mi bliskie, że Pan Bóg jest jak partyzant. Bywa czasem, że działa z zaskoczenia. Coś aranżuje, warto być wrażliwym na Jego działanie. I trzecia rzecz, trzeci warunek, życie dniem dzisiejszym. To jest warunek, który ma swoje odniesienie do modlitwy pańskiej, którą zaczęliśmy to spotkanie. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. To życie dniem dzisiejszym, a nie zamartwianie się tym, co było, ani tym, co będzie, smucenie się z tego powodu, to są rzeczy, które odbierają nam energię i które są wbrew tej zasadzie. Życie dniem dzisiejszym to nie oznacza brak planów, wizji. To oznacza, że my się z tymi planami i wizjami nie kleimy. Nasze serce pozostaje wolne. W średniowieczu bodajże był taki zwyczaj, że ludzie się pytali, za 5 minut umrzesz. Co jest najważniejsze? No w praktykach zakonnych. Za 5 minut umrzesz. Co jest najważniejsze? Nie? Wtedy bardzo szybko perspektywa przychodzi, co jest najważniejsze dla człowieka wierzącego. Jest też taka opowieść o świętym Karolu Boromeuszu, nie wiem na ile ona jest prawdziwa. Święty Karol Boromeusz bardzo lubił szachy i kiedyś, kiedy grał w szachy, ktoś podszedł do niego i zapytał: Wasza Świątobliwość, a co by się stało, gdyby Wasza Świątobliwość dowiedział się, że teraz za chwilę umrze? Święty Karol Boromeusz powiedział: grałbym dalej w szachy. Jaką trzeba mieć świadomość, jaki stan serca i umysłu, żeby pozwolić sobie na taką odpowiedź? No, to jest wyzwanie. Bo nawet, jak powiedziałem, ja nie mam pewności, czy ta opowieść jest prawdziwa. Ale na pewno jest prawdziwa poprzez to, że do takiego stanu serca, umysłu jesteśmy wezwani. I to życie dniem dzisiejszym też uczy tego, żeby zachować dystans, zachować wolność. To też uczy takiego zdrowia psychicznego i pogody ducha. I na pewno nie jest tak, że jeżeli jesteś w swoich uczuciach niezadowolony ze swojej sytuacji finansowej i odkrywasz dobra, które chcesz dzięki większym pieniądzom zrobić w życiu, że nie masz możliwości podjąć działania. Masz podejmować działania i pomagać innym. Kiedy reflektowałem też nad tym, z powodu jakich motywów chrześcijanin może się bogacić, doszedłem do wniosku, odszukałem 14 takich motywów, które chciałbym teraz wymienić. One wszystkie są ufundowane na rozumieniu przekazania miłości. Zacznę od miłości siebie. Ze względu na to, że jeżeli, jak w przekazaniu miłości, nie potrafimy kochać siebie, bardzo trudno nam będzie kochać bliźnich. Więc pierwszy motyw. Budujesz dzieło swojego życia. Zabiegasz o środki finansowe, bo one są potrzebne do zrealizowania misji życiowej, którą Ci Bóg wyznaczył. Dzięki nim realizujesz się jako człowiek. Drugi motyw. Dajesz świadectwo wiary. Aby poprawić swoją sytuację finansową, materialną, nierzadko musisz przekroczyć dotychczasowe ograniczenia. I najlepiej, jeśli robisz to razem z Bogiem. Zapraszasz Go do swojej sytuacji finansowej. Trzeci motyw. Wykuwasz charakter. My sobie tego nie uświadamiamy, ale zarabianie zakłada to, że szlifujesz cnoty, które są potrzebne do tego procesu zarabiania pieniędzy. To jest paradoks, ale to działa często, mówimy o chrześcijańskiej perspektywie, o przestrzeganiu zasad moralnych też, że to działa razem. Musisz podjąć dyscyplinę, wytrwałość, musisz podjąć ryzyko, czasem musisz być oszczędny. Wiele cnót podczas tego procesu wykuwania charakteru nabywasz. Czwarty motyw. Dążysz do wolności finansowej. Majątek umożliwia nam autonomię i pozwala na niezależność. Ja przywołałem w tej pierwszej części postać Leona XIII. On wydał słynną encyklikę, pierwszą encyklikę tak zwaną społeczną Rerum Novarum. I on w tej encyklice mówi, że rodzina musi być autonomiczna względem państwa, a to, co daje tej rodzinie autonomię, to między innymi posiadanie majątku. Bo ta rodzina wtedy nie jest uzależniona od państwa. To jest w ogóle wejście w ciekawy grunt, na ciekawy grunt relacji między jednostką a państwem. Piąty motyw. Zabezpieczasz przyszłość. Bogacisz się, bo bierzesz odpowiedzialność za swoje życie do końca. Nie chcesz być na przykład ciężarem dla innych. Szósty motyw to jest motyw, może Państwa zaskoczy, przyjemnie i szczęśliwie żyjesz. Masz do tego prawo. Tak jak Pius XI powiedział, masz prawo dążyć do szczęścia doczesnego także. Bóg dał nam zdolność do cieszenia się życiem, a pieniądze w tym pomagają. A jakby ktoś miał wątpliwości, to zapraszam do zapoznania się na przykład z Księgą Mądrości Syracha, w której jest to jasno pokazane. Więc to jest 6 motywów wynikających z miłości siebie. Teraz kolejne motywy wynikające z miłości bliźniego. Najbardziej powszechny motyw: zapewniasz byt rodzinie. Rzecz oczywista. Troska o bliskich. Następny motyw. Pomagasz potrzebującym. Czyli to, co się wiąże z działalnością charytatywną. Z wrażliwością na potrzeby innych. No, wiecie Państwo, są sytuacje, w których podzielenie się modlitwą, dobrym słowem, no, nie wystarcza. Oczywiście ja nie neguję modlitwy, jak najbardziej. Dobrze jest modlić się w intencji osób potrzebujących. Kiedyś Margaret Thatcher podczas 13 forum finansowego w Krynicy wypowiedziała bardzo fajne zdanie. Powiedziała tak: nikt by nie pamiętał o dobrym Samarytaninie, gdyby on miał tylko dobre intencje. Żeby przejść do historii, musiał mieć też pieniądze. Jeśli Państwo czytacie tą historię o dobrym Samarytaninie, to jest niesłychana rzecz, kiedy dobry Samarytanin odwozi tego pobitego do gospody i mówi: masz tutaj pieniądze na utrzymanie tego, który został pobity. A jeśli co więcej wydasz, jak będę wracał, oddam ci. Co za swoboda! Tam nie ma mowy o jakimś takim centusiu. Panu Boże mi tam przeznaczył troszkę, no ale tak nie za bardzo. No. Tylko jest taki gest. Nie? On ma pieniądze po to, żeby podzielić się z potrzebującym. Być może kiedy będzie wracał, wraca z jakiegoś udanego biznesu, jest przekonany, że będzie go stać na to, żeby pokryć potrzeby, które wynikają z sytuacji tego nieszczęśnika pobitego. Kolejny motyw wynikający z relacji do bliźnich. Podnosisz dobrobyt społeczny. To jest też to, co papieże tutaj przetoczeni przeze mnie mówili w encyklikach. Żebyś ty mógł zarobić na rynku, czy ty jesteś tego świadomy, czy nie jesteś tego świadomy, to ty musisz dostarczyć jakieś dobra, jakieś usługi, które pomogą innym, zaspokoją jakieś ich potrzeby. My nie działamy w próżni. Jesteśmy powiązani także w wymiarze finansowym i dóbr, których udzielamy, czy usług, których udzielamy z drugimi. Im bardziej zaspokoisz te potrzeby ludzi, bardziej skuteczny sposób, taniej, lepiej, tym więcej na rynku otrzymasz wynagrodzenia. Kolejny motyw: budzisz przedsiębiorczość. Kiedy ty poprawiasz swoją sytuację materialną, majątkową, jesteś natchnieniem dla innych i wyzwalasz też po cichu nawet energię, determinację do tego, żeby i oni poprawili swoją sytuację. I ostatni motyw: wspierasz wartościowe cele. Specjalnie go oddzieliłem od tego motywu działalności charytatywnej, ponieważ myślę, że dobrze mieć taką świadomość, że za twoje pieniądze też, nie wiem, jest głoszona Ewangelia. Że możesz wesprzeć, nie wiem, jakąś działalność edukacyjną, jakieś fundacje. Żeby oddzielić te sfery od takiej rzeczywistości czysto pomocowej, charytatywnej. Bo to są obszary, które dotyczą bardziej ducha. I teraz trzy motywy, ostatnie wynikające z relacji do Boga. Motyw naśladowania Boga Stwórcy. To jest to, o czym powiedziałem na początku tej części. Najwyższy obdarzył nas światem wypełnionym przeróżnym bogactwem. I my, pomnażając to bogactwo, wypełniamy pewien nakaz. Aby być jego współpracownikami. I to jest zacne powołanie. Kolejny motyw: służysz Bogu i chwalisz Boga swoją pracą, także w zakresie finansów. Ideał jest jasny. Cokolwiek czynisz na ziemi, czynisz w ostatecznym wymiarze dla Boga. A gra o finanse, że tak może kolokwialnie powiem, nie jest z tego procesu wyłączona. I ostatni motyw, 14, świadczysz o świętości. O tym, że bogactwo, troska o bogactwo nie jest sprzeczna z dążeniem do zjednoczenia z Bogiem. I ten świat jest spragniony ludzi, którzy potrafią troszczyć się o dobra materialne, a jednocześnie potrafią głęboko łączyć tę troskę z mistyczną wręcz duchowością. Myślę, że taką metaforę kiedyś miałem, że kolejny święty, który żyje w zakonie, dobrze, jest łaska Boża, W porządku. Ale myślę, że współczesnemu człowiekowi w trzecim tysiącleciu potrzeba świętych, którzy w jednej ręce trzymają różaniec, na którym odmawiają koronkę do miłosierdzia Bożego, a w drugiej ręce trzymają wyniki najnowszych wyników z giełdy. Czy potrafią pokazać i uzasadnić budżet, który mają. My potrzebujemy połączenia tych dwóch rzeczywistości w naszym życiu. I potrzebujemy, żebyśmy mieli takie natchnienia. Bóg na pewno nie chce, żebyśmy cierpieli z powodu bezsensownych finansowych rzeczy, czy z powodu biedy. Nasza rzeczywistość jest też taką rzeczywistością, jak może Państwo słyszeliście przy okazji misji. Taka rzeczywistość się czasami pojawia, że Bóg może przyjść do człowieka, który potrzebuje, do człowieka, który jest głodny pod postacią chleba. Pamiętacie taki może przekaz. Ale myślę też sobie, że to jest analogiczna sytuacja do wielu rodzin w Polsce i na świecie. Że ponieważ oni, sytuacja materialna czy trudności materialne, z którymi się zmagają, jest tak ciężka, i to zabieganie o finanse jest tak dojmujące, że bardzo ciężko im z racji tego, że nie mają tego chleba na co dzień, ta sytuacja nie jest zabezpieczona, trudno im się zaangażować w jakieś dobra wyższe, duchowe czy religijne. No po prostu stale biegają za pieniędzmi. I oczywiście też muszę powiedzieć, no, mogą coś zmienić. Zgadza się. Ale sytuację mają taką, jaką mają. Zmagają się z brakiem finansów. Mądrość Syracha, księga, którą przywołałem, to jest księga, którą warto czytać, ponieważ można w niej znaleźć takie odniesienie do bogacza, który jest głupi i bogacza, który jest mądry. Syrach i tu polecam 44 rozdział mądrości Syracha, wersety od 1 do 8. On wymienia, jak wiele dóbr, wiele wartościowych rzeczy zrealizowali zacni ludzie, w domyśle w historii Izraela, którzy jednocześnie byli ludźmi bogatymi, i jak wiele cnót, cech wartościowych dzięki temu bogactwu zrealizowali. Pozwólcie Państwo, że przejdę teraz do takiego działu tego wykładu, który mam nadzieję będzie dla Państwa wsparciem w realizacji czy w włączeniu tych motywów, tych 14 motywów, które wymieniłem. Będę chciał przejść troszeczkę Stary Testament, Nowy Testament. Będę chciał się odwołać do świętych, którzy byli ludźmi bogatymi. Także do pism z dziedziny duchowości, mistyków z historii Kościoła. Trochę też poświęcę czasu Klemensowi Aleksandryjskiemu. Napisał klasyczną książkę, którą tutaj mam ze sobą. Który człowiek bogaty może być zbawiony? Widać problem, z którym się zmagali wcześniej chrześcijanie. Otóż Biblia niewątpliwie stanowi doskonałe natchnienie do tego, by łączyć w życiu posłuszeństwo Bogu i troskę o bogactwo. Najwznioślejszym przykładem, który warto przytoczyć, to jest Abraham, ojciec wiary. Człowiek, do którego odwołują się zarówno chrześcijanie, jak i Żydzi i muzułmanie. Warto sobie uświadomić, że ten człowiek, który uwierzył wbrew nadziei, że stanie się ojcem wielu narodów i przez niego ludy otrzymają błogosławieństwo, można powiedzieć naszym językiem, był milionerem. Kiedy śledzi się jego drogę życiową, gdy Abraham wychodzi ze swojego Ur Chaldejskiego do ziemi obiecanej, do Kanaan, on nie wychodzi jako biedaczek. On już jest zasobny w jakiś dobytek i ma służbę. Możecie Państwo o tym przeczytać. To jest Księga Rodzaju, 12 rozdział, werset 5. I podczas swojej wędrówki on się coraz bardziej bogaci, między innymi w Egipcie. Ale to nie oznacza, że bogactwo zaślepia jego rozum, zaślepia jego relacje z Bogiem. Wręcz przeciwnie. Tylko że warto sobie uświadomić, że Abraham, człowiek wiary, człowiek posłuszeństwa, człowiek modlitwy, jest też człowiekiem pobożnym. Ale pobożnym także dlatego, że spełnia przykazania Boże w zakresie dobrego zarządzania dobrami materialnymi. On złączył te dwie rzeczywistości. W Księdze Rodzaju możecie Państwo przeczytać. Abraham posiadał liczne namioty, można powiedzieć ówczesne nieruchomości wśród ludów nomadycznych. Miał mnóstwo służby, niewolników, był hodowcą, przedsiębiorcą posiadającym liczne woły, wielbłądy i osły. O wszystkim tym możecie Państwo przeczytać w Księdze Rodzaju. To jest ojciec wiary, człowiek pobożny. A najlepszym dowodem, że w tej opowieści o Abrahamie on umie zachować hierarchię wartości, jest ta ofiara z jego syna. Tak? Bo jeżeli on potrafił wyrzec się swojego syna w tym sensie, to on na pewno potrafił się wyrzec też dóbr materialnych, gdyby tego Pan Bóg od niego zażądał. W liście do Hebrajczyków jest taki ładny fragment o Abrahamie. Pokazuje jego perspektywę prawdziwą. Autor tego listu pisze następująco. Abraham oczekiwał bowiem miasta zbudowanego na silnych fundamentach, którego budowniczym i architektem jest sam Bóg. Czy można powiedzieć, ostateczna perspektywa Abrahama, który bez reszty podporządkował swoje życie, pochodziła nie z tego świata. I to, że bogactwo też nie zabrało mu tej duchowej perspektywy w życiu, świadczy o tym, ten spór z Bogiem, kiedy on się wstawiał za sprawiedliwymi w Sodomie, Państwo pamiętacie. To był człowiek wrażliwy. I ta wrażliwość jest jego integralną cechą. List świętego Jakuba nazywa Abrahama przyjacielem Boga. Można powiedzieć, milioner przyjacielem Boga. Podobna sytuacja jak z Abrahamem była z jego synem Izaakiem. Też w Księdze Rodzaju możecie Państwo przeczytać. On tak samo jest bogaty jak jego syn. Odziedziczył majątek ojca, pomnożył go, a o zapobiegliwym Izaaku tak mówi Pismo Święte. Zasiał ziarno i doczekał się w owym roku stokrotnego plonu, gdyż Pan mu pobłogosławił. I tak stał się on coraz bardziej zasobny, aż dorobił się wielkiej majątności. Miał liczne stada owiec i wołów i wiele służby. Pan Bóg chciał bogactwa Izaaka, więc mu błogosławił. Ale to, że Izaak był bogaty, nie znaczyło, że tracił gorliwość w służbie Bogu, czy na przykład, nie wiem, lekceważył swoją rodzinę. Abraham, Izaak i cała długa linia wielkich postaci ze Starego Testamentu to są ludzie bardzo bogaci. Chciałbym Państwu przypomnieć, że zarówno Abraham, jak i Izaak, oni są w Kościele traktowani jako święci. To dobrze. Bo to mamy jakieś natchnienie mamy, tak? To, o czym powiedziałem, że potrzeba nam współczesnym ludziom takiego natchnienia, takich osób. Podobnie syn Izaaka, Jakub, który się cechuje wielką pracowitością. Nie wiem, czy Państwo pamiętacie, on u swego teścia Labana pracuje. Dzięki swoim zdolnościom wzbogaca się. Podobnie Józef egipski. Piękna postać. Tutaj można dostrzec też siebie w takim wymiarze, że pamiętacie Państwo, Józef egipski został podstępnie skrzywdzony przez swoich braci. Okrutnie. A Bóg i tak z tej historii wyprowadził ogromne dobro. Józef trafia do Egiptu, najpierw na dwór urzędnika egipskiego Potifara, tam wykazuje się swoimi zdolnościami, ostatecznie trafia na dwór Faraona, tam dzięki swoim zdolnościom w zakresie też zarządzania dobrami finansowymi Faraona, w ówczesnym czasie to było potężne królestwo, nie wiem czy nawet nie największe wtedy, chyba tak. I on potrafi zarządzać tymi finansami. Tą historię pamiętacie Państwo, mam nadzieję, z 7 latami
plagi.
Tak, plagi. No, nie, to nie plagi, to nie tu. 7 lat tłustych i chudych, tak? Kiedy dzieje się dobrze w kraju, tak? Nakazuje, żeby gromadzić dobra, czyli tutaj mam taki wątek trochę oszczędzania, bo kiedy przyjdzie ciężko w naszym życiu, będziemy mieli trudności, żebyśmy mieli z czego korzystać. Zarówno Egipt z tego korzystał, jak i ościenne narody. Ale też dzięki temu skarbiec Faraona i poniekąd sam Józef bardzo się wzbogacili. Podobnie Dawid i Salomon. Ludzie bardzo zamożni. Przypomnę, Dawid, wielki władca. Nawet to, że grzeszył, nie przeszkadzało w tym, że on swój kontakt i swoją relację z Bogiem na nowo jakby wznosił na wyższy poziom. I umocnił państwo, pamiętajcie, drodzy słuchacze, izraelskie. On rozpoczął, znaczy miał plan rozpoczęcia budowy świątyni. Ostatecznie zrealizował ten plan jego syn Salomon. Też znakomita postać. On, kiedy staje przed pytaniem od Boga, co możesz, z czego chcesz? Mogę ci dać, co chcesz. Pamiętacie, on wybiera mądrość. W perspektywie biblijnej tej mądrość to nie jest taka perspektywa, z jaką my się dzisiaj mamy okazję może spotkać. Mądrość to w rzeczywistości pewna bojaźń Boża, posłuszeństwo Bogu, posłuszeństwo Jego prawom. Nie dlatego w takim wymiarze może jakiegoś zgnębienia, może to złe słowo, ale pewnej mądrości właśnie, bo przykazania Boże tak naprawdę one nas chronią, one są dla nas płaszczem takim ochronnym, my możemy w tym wzrastać, w tych przykazaniach, i w gruncie rzeczy jak ktoś jest wierny tym przykazaniom, to sam może doświadczyć, jak wiele dobra się dzieje w jego życiu. I Salomon wybiera mądrość, tak? I dostaje oprócz tej mądrości obietnicę bogactwa. I to bogactwo otrzymuje. I jak czytamy w drugiej księdze Kronik, ponieważ dążeniem twego serca było nie żeby prosić o bogactwo, o skarby i chwałę, ani o śmierć tych, którzy cię nienawidzą, ani o długie życie, ale pragnąłeś dla siebie mądrości i wiedzy, aby sądzić mój lud, nad którym ustanowiłem cię królem, że to daję ci mądrość i wiedzę, ponadto obdaruję cię bogactwem, skarbami i chwałą, jakich nie mieli królowie przed tobą i nie będą mieli po tobie. On później w 7 lat postawił pierwszą świątynię w Jerozolimie. No, unowocześnił on jeszcze oprócz tego armię, wzmocnił państwo, stworzył flotę na przykład izraelską, o czym może niewielu wie. Niestety pod koniec swojego życia zbłądził, stał się politeistą i zatwardziałym grzesznikiem. Niemniej jednak, puentując, w całym tym rozważaniu chcę tylko Państwu pokazać, że te osoby ze Starego Testamentu to są osoby, które łączą w życiu te dwie rzeczywistości. Posłuszeństwo Bogu, perspektywę Bożą, a jednocześnie oddanie dobrom materialnym w takim zdrowym, właściwym tego sensie. Przejdźmy teraz do Nowego Testamentu. Ja sobie ten tutaj podrozdział tego wystąpienia nazwałem spotkani przez Chrystusa. Jezus nie negował bogactwa dla samej negacji bogactwa. To, co potępiał, to potępiał pokładanie w nich nadziei. Zarówno pieniądze, jak i bieda czy ubóstwo materialne mają być znakiem Królestwa Bożego. I bogactwo traktowane jako narzędzie jest narzędziem pozytywnego wzrostu i często warunkiem tego, o czym tutaj mówimy, zrealizowania w życiu wielu dóbr. Zacznijmy od Zacheusza. Jezus odwiedzał ludzi zamożnych. Między innymi taką osobą był Zacheusz. Celnik, który pod wpływem spotkania z Chrystusem postanawia oddać połowę majątku i w sposób potwórny wynagrodzić tych, których skrzywdził. I Chrystus nie mówi mu, jakby może chcieli niektórzy rewolucjoniści: człowieku, za mało rozdałeś, wszystko masz rozdać. Nie. On pod wpływem spotkania z Chrystusem doznaje przemiany. My nie wiemy, jak on dalej będzie spełniał urząd celnika, ale możemy założyć, że będzie spełniał ten urząd w innym doświadczeniu, w innej perspektywie, w innym świetle. Też trzeba sobie uświadomić, że ten urząd celnika, dlaczego on był tak negatywnie traktowany? O, z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że ten urząd można było wykupić od Rzymian i Rzymianom trzeba było oddać trochę kasy, ale oprócz tego można sobie było windować tam niektóre stawki i można było dusić wielu swoich obywateli, jak i nie swoich. A druga rzecz dlatego, że celnik stykał się z wielu nieczystymi. W związku z tym był narażony na pewne rytualne nieczystości. Ale zwróćcie Państwo uwagę, że Zacheusz to nie jest człowiek tępy. On ma w sobie głód, głód prawdy, głód miłości, on czuje niepokój. A co o tym świadczy? Ano to w tej opowieści ze spotkania z Jezusem, że kiedy on słyszy, że Jezus przechodzi, ponieważ był niskiego wzrostu, wdrapuje się na drzewo. Czyli potrafi z powodu tego głodu i poszukiwania sensu, który usprawiedliwi jego życie, nawet narazić się na śmieszność, bo człowiek pewnej pozycji w tamtych czasach nie biegał po drzewach. On był tak zdeterminowany, żeby tego Jezusa spotkać. I rzeczywiście ten głód serca, głód relacji z Chrystusem zostaje nagrodzony i Jezus spotyka się z Zacheuszem. Możemy też założyć, bo wiemy o tym, że on się spotykał też z innymi celnikami, że wielu innych celników przeżyło nawrócenie i mogli dostrzec w spotkaniu z Chrystusem nowe światło na ich sposób zarządzania pieniędzmi czy sprawę bogacenia się, traktowania bliźnich. Kolejna postać z tych spotkanych przez Chrystusa, która była osobą zamożną. Tu pytanie do Państwa. Wiarę którego człowieka z Ewangelii Kościół tak mocno docenił, że jego słowa powtarzamy...
Setnika.
No tak jest, setnika. Setnika. Pamiętacie historię, mam nadzieję, z setnikiem. Przedstawiciel rzymskiego okupanta, dowódca, który był jednocześnie człowiekiem zamożnym. Zaraz powiem dlaczego. On w spotkaniu z Chrystusem wyrzeka się właściwie swojej woli. Jest człowiekiem wrażliwym, ponieważ jego sługa cierpi, jest w pewnej sytuacji bez nadziei i chwyta się Chrystusa, mówi: ty możesz go uleczyć. I kiedy Chrystus mówi do niego, że ja pójdę do ciebie, mówi: nie, nie, słuchaj, ja ci wierzę. Wystarczy, że ty powiesz, tak jak ja mówię swoim żołnierzom, bo oni wykonują rozkaz. Wystarczy, że ty powiesz i ten sługa będzie uzdrowiony. Tak się też stało. Chrystus się zdziwił. Chrystus się zdziwił. Ciekawe, czy nie dlatego, że oto poganin z takim oddaniem prosi go o interwencję. I zdziwił się dlatego też, że ten poganin ma taką wiarę. Przypomnę Państwu, to jest Ewangelia według świętego Mateusza, 8 rozdział, werset 10, kiedy Chrystus mówi: zaprawdę powiadam wam, U nikogo w Izraelu nie znalazłem tak wielkiej wiary. Setnik bezwarunkowo poddaje się Jezusowi. Był człowiekiem bogatym, a wiarę miał na miarę świętego. Być może większą niż apostołowie, z tego by wynikało. Dlaczego był wrażliwy na potrzeby inne? Bo my wiemy z Ewangelii, że on wybudował Żydom synagogę w Kafarnaum z własnego mienia. Co by było także dowodem na to, że dobra materialne, które posiadał, nie przesłoniły mu znów tego głodu, tej tęsknoty, którą każdy człowiek w sercu posiada. Tęsknoty, która może być zaspokojona tylko w Bogu. Prawdopodobnie setnik zbliżał się do kultu Jahwe, do Boga prawdziwego. I w tym sensie spotkanie z Jezusem było tylko potwierdzeniem tej tęsknoty. I kolejna osoba. Łazarz. Łazarz i jego siostry. My wiemy, że Łazarz nie był człowiekiem biednym. Posiadał majątek w Betanii i wielokrotnie Chrystus tam przebywał. To Łazarz organizował przyjęcia, miał szerokie grono znajomych, posiadał własny grób. Wszystkie te elementy świadczą o tym, że nie był człowiekiem biednym. Został też nazwany przez Jezusa przyjacielem. I narażał się także z tego powodu, że był w relacji z Jezusem, na to, że przedstawiciele władz żydowskich będą go prześladować. Bardzo dwie ważne postacie, które występują w Nowym Testamencie. Mianowicie Józef z Arymatei i Nikodem. Obie postacie to są w Kościele katolickim uznane jako święte. Mnóstolnicy żydowscy, członkowie Sanhedrynu, obaj życzliwie nastawieni do Jezusa. Nikodem to była osoba, która naraziła się mocno, jeśli chodzi o swoją pozycję. Przypomnijcie sobie Państwo, to jest Ewangelia według świętego Jana, kiedy tam Sanhedryn dyskutuje na temat Jezusa, a Nikodem ma odwagę powiedzieć: zaraz, od kiedy to nasze prawo, tak, potrafi osądzić kogoś bez wysłuchania jego racji? Nikodem się naraził. Józef z Arymatei, bardzo ładny fragment mamy tutaj z Ewangelii według świętego Mateusza, to jest 27 rozdział, werset 57. Pod wieczór, to jest fragment, cytuję, pod wieczór przyszedł zamożny człowiek z Arymatei imieniem Józef, który też był uczniem Jezusa. Zamożny człowiek, który był uczniem Jezusa. Oni zorganizowali pogrzeb Jezusowi. Zwróćcie Państwo uwagę, wielu ludzi opuściło Chrystusa w śmierci. Oni zorganizowali pogrzeb, sfinansowali go. Józef nawet wystarał się u Piłata o ciało Jezusa. Jeden Pan Bóg wie, czy tam nie stosował jakiejś przemowy do ręki. Być może tak było. Józef z Arymatei też jest w Ewangelii określany jako dobry i sprawiedliwy. I ciało Jezusa zostało przecież pochowane w grobie Józefa. Nikodem tam dorzucił jeszcze różnego rodzaju wonności. Więc wytrwali przy Jezusie do końca. I bogactwo czy zamożność nie przesłoniło im wcale dobrej relacji z Bogiem. I kolejne postacie. Trzej królowie. Zwani teraz bardziej trzema mędrcami, prawdopodobnie ze względu na pewną polityczną, demokratyczną poprawność. Bo jakoś trudno mówić o królach we współczesnej demokracji, prawda? Ale to są ludzie, którzy też doskonale znali hierarchię wartości. Można powiedzieć tak. Potrafili zatrzymać się w rzeczywistości swojego życia, rzucić wszystko, prawdopodobnie narazić się na mnóstwo negatywnych epitetów ze strony swojej rodziny i udać się do jakiegoś tam Betlejem, bo mają taką wizję. I jeszcze oddać tam złoto, kadzidło i mirrę. I często myślimy, że złoto to jest ten tutaj wyraz szczególnego bogactwa. To nie do końca tak, ponieważ zarówno kadzidło i mirrę do ich produkcji potrzeba było bardzo rzadkich gatunków roślin, więc to też były bardzo drogie rzeczy. Ale czego nasi trzej królowie uczą? Ano właśnie tego, tej umiejętności zatrzymania się w swoim codziennym życiu i dostrzeżenia, że okej, jest nowe światło, Boże światło, światło miłości, które nie jest sprzeczne z moją pozycją społeczną. Możemy założyć, że trzej królowie, kiedy wrócili do siebie, w tym świetle zarządzali swoim życiem, zarządzali życiem innych ludzi, z którymi mieli relacje. W kolonii, w katedrze kolońskiej jest relikwiarz trzech króli. Ze złota i ze srebra. No, powiedzmy, no myślę, że zasłużyli na ten relikwiarz. No i wielu wiernych tam przychodzi i modli się w różnych intencjach. Proszę Państwa, czy głoszenie dobrej nowiny w czasach Jezusa kosztowało? No jasne, że kosztowało. Czy Jezus i Jego apostołowie mieli kasę? Jak to nie? Bo mieli kasę. Nie oni. Judasz miał. Judasz. Oczywiście, że oni mieli kasę. Judasz był tylko skarbnikiem. Ewangelia mówi o kobietach, które usługiwały apostołom Jezusowi ze swego mienia. Jedną osobę szczególnie wymienia, to jest Joanna, żona Chuzy. Chuza był zarządcą w dobrach Heroda. Joanna nie była biedną kobietą. I to jest kolejna osoba, która może być dla nas natchnieniem. Stan zamożności wcale nie zamknął ją na Jezusa, na Jego nauczanie. Nie dość, że ona dążyła do wsparcia Jezusa, czy wspierała Pana Jezusa, to przecież też została w jakiś szczególny sposób przez Niego naznaczona, bo ona została też uzdrowiona. I z wieloma innymi kobietami była świadkiem zmartwychwstania. To chciałbym Państwu powiedzieć o takiej jednej rzeczy a propos tego wątku, czy głoszenie Ewangelii przez Pana Jezusa i apostołów kosztowało kasę. W czasach średniowiecza był taki zakon Grand Montagne. Zakon, który, ośmielam się powiedzieć, był bardziej gorliwy niż Jezus i apostołowie, ponieważ oni zakazywali swoim członkom na przykład zabierania zapasowej żywności, nie mówiąc już o jedzeniu, o pieniądzach. Strasznie wyskrajnili taki ideał poddania się całkowitego opatrzności. To nawet Pan Jezus sam nie miał takiego ideału. Bo czytamy, że mieli kasę. A dlaczego mieli kasę? No bo musieli na przykład świętować, obchodzić święta, czy wspierali innych. I że warto sobie to uświadomić. Czasem nie warto być bardziej gorliwym niż sam Pan Jezus. Święci. Święci bogaci. Czy ktoś jest w stanie wymienić jakiegoś świętego, który był jednocześnie bardzo bogatym człowiekiem? Kto? Tak jest. Święci władcowie. To jest bardzo dobry temat. Tych świętych władców jest sporo. I właściwie wystarczy jednego tylko przytoczyć, by pokazać, hej, to jest możliwe. Jest święty, jest bardzo bogaty i jednocześnie żyje po Bożemu. Taką postacią, która kiedyś mnie bardzo poruszyła, to jest święty Ludwik IX francuski. Jeżeli zapoznacie się Państwo z życiem tego świętego, mieszanka wybuchowa, naprawdę. Mieszanka wybuchowa. On był, oprócz tego, że był władcą, to mówiono o nim, że był mnichem, wojownikiem, zarządcą, bogaczem i świętym. I to wszystko w jednej osobie. Był przykładnym mężem i ojcem, miał 11 dzieci. A lista powodów, dla których był ceniony, jest naprawdę długa. Zdziwicie się Państwo, został bardzo wcześnie patronem trzeciego zakonu świętego Franciszka z Asyżu. Ciekawe. Bogaty władca zostaje bardzo szybko patronem trzeciego zakonu świętego Franciszka z Asyżu. No, można powiedzieć, trzeci zakon świętego Franciszka z Asyżu, no, dla świeckich. No, ale jednak ideał Pani Biedy, jakby nie obrażać świętego Franciszka, no przecież jest mocno tam postawiony. I teraz właściwe rozumienie tego ubóstwa. Historycy mówią, że na jego postawę świętego Ludwika IX francuskiego miała bardzo duży wpływ matka. Jest takie powiedzenie, które mu powtarzała: synu, wolałabym cię widzieć na marach niż w grzechu. Dąż do świętości. I Ludwik IX potrafił też zjednoczyć w sobie tego ducha męskości, ducha rycerskości, rzeczywiście ducha władcy. On zorganizował siódmą i sfinansował też siódmą i ósmą wyprawę krzyżową. Podczas siódmej dostał się do niewoli, podczas ósmej został zresztą wykupiony z tej niewoli, podczas ósmej niestety zachorował na tyfus i zmarł. Przez współczesnych sobie był uznawany za największego obrońcę chrześcijaństwa, który w tamtych czasach żył. A historycy, badacze jego życia wymieniają wiele zasług. Bardzo ważna rzecz: rozdawał przywileje komunalne miastom. Dzięki tym przywilejom miasta mogły się bardziej bogacić, stając się coraz bardziej niezależne. Do tych miast ciągnęło coraz więcej ludzi. Oni szukali też w tych miastach swojej szansy. Mogły się fortyfikować, w ten sposób rozwijać dla dobra całego państwa francuskiego. Ludwik IX powołał parlament, zreformował sądownictwo. Wielu zachowało się wiele takich świadectw poddanych Ludwika IX, kiedy on zmarł, mówiących o tym, że oto odszedł wielki człowiek wielkiej wrażliwości. Bo o co chodziło? On zreformował sądownictwo w takim sensie, że jeżeli ktoś się nie zgadzał na wyroki instancji, nie wiem, przynależnych do jego stanu, on mógł się odwołać do sądu królewskiego i mógł też otrzymać wynagrodzenie, jeżeli okazało się, że sądy innej instancji pokrzywdziły ludzi. Ludwik IX zreformował system finansowy, system monetarny Francji. Bardzo wspierał kulturę. Słynnym tego dowodem jest paryska kaplica Saint-Chapelle, takie arcydzieło gotyku. To on założył Sorbonę. Wspierał też naukę. Mówi się o tym, że jego syn Filip III śmiało otrzymał finanse państwa w znakomitym stanie. On też zasłynął na arenie międzynarodowej. Potrafił zażegnać pretensje terytorialne między Francją, Aragonią i Anglią. Prowadził mediacje. Działał na bardzo szerokim polu. Jego święto przypada 25 sierpnia. Po jego śmierci mnóstwo zawodów zabiegało o to, żeby stał się patronem, tam jubilerzy, kowale, mnóstwo zawodów. Bardzo to ciekawe zresztą, że dostrzegali w Ludwiku IX taką postać. Ale tych władców świętych jest więcej. Ja nie będę Państwu wymieniał tej listy, bo to jest długa lista, moglibyśmy się tutaj zanudzić, ale chcę powiedzieć, że te osoby też powinny być dla nas natchnieniem, ponieważ wszystkie, zarówno królowie, jak i książęta, musieli obcować i obcowali z ogromnym bogactwem, a jednocześnie potrafili mieć serce skierowane ku Bogu. Wymieniam parę osób. Święty Wacław, czeski książę, który oddał życie za wiarę. Święty Edward Wyznawca, król Anglii, znany zresztą z odbudowania opactwa w Westminster. Święty Włodzimierz, książę kijowski. Święty Olaf II, król i patron Norwegii. Święty Henryk II, cesarz niemiecki. Święty Eryk, to jest z kolei król Szwecji. Mówiono o nim, że był bardzo wrażliwy na ludzką niedolę, sam żył skromnie, a jednocześnie pomagał ubogim. Święty Władysław, władca węgierski. Święty Ferdynand III, król Hiszpanii. W Polsce święty Kazimierz Jagiellończyk. To jest królewicz polski, pełniący przez 2 lata funkcję namiestnika ojca w królestwie. I może jeszcze wymienię świętą Elżbietę Węgierską, postać o tyle ciekawą, że sama żyjąc w dostatku, fundowała sporo dzieł charytatywnych dla ubogich, dla kalekich. Fundowała szpitale, sama też ich pielęgnowała. W tym momencie myślę, że warto zrobić kolejną 10-minutową przerwę. Później przejdziemy do bardzo ciekawego fragmentu, co mistycy mówią o stosunku do bogactwa. Dziękuję. Thank you.